Dzień dobry. Studio Wilno wita drogich słuchaczy w Krakowie, w Warszawie i internetowo na całym świecie. Z wami Agata Antoniewicz
i Ewa Sztura.
W momencie, kiedy nadajemy naszą audycję z hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, tuż przy Białym Moście w Wilnie mieszkańcy oraz goście stolicy mogą podziwiać kwitnący sakur nad brzegiem Wili, które zasadzono w setną rocznicę urodzin japońskiego dyplomaty Sugihari. W Wilnie mamy wiosennie i przyjemnie, a dzisiaj termometry mają wskazać około 20 kresek na plusie. Mamy godzinę 10:19, a to jest znak, że najwyższy czas zacząć Studio Wilno.
Wileński przegląd zdarzeń.
Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski. Projekcja w Wilnie jest trzecim pokazem filmu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Dotychczas ten unikatowy materiał mieli możliwość obejrzenia widzowie w Warszawie i Gdyni. Zrealizowany w 1927 roku film z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce jest zapisem odwiedzin ojczyzny przez kombatantów, ochotników amerykańskiej Polonii do tak zwanej Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, sformowanej we Francji w 1917 roku. Na filmie możemy zobaczyć unikatowe obrazy miast Polski, m.in. Gdyni, Poznania, Krakowa, Lwowa, Wilna, Łodzi i Warszawy, zarejestrowane 9 lat po odzyskaniu niepodległości. Więc wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą mieli możliwość obejrzenia dany film, serdecznie zapraszamy, bo warto. Witamy w naszym studiu redaktora prowadzącego magazynu Kuriera Wileńskiego, pana Rejmunda Klanowskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zbliżają się obchody 25. rocznicy podpisania Traktatu Polsko-Litewskiego o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej. Ta data przypada na 26 kwietnia. W ramach obchodów od wczoraj gościmy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który się spotkał z Polakami w Starych Trokach. Dzisiaj jest zaplanowane posiedzenie Sejmu, podczas którego wystąpią szefowie parlamentów oraz posłowie z ramienia akcji wyborczej Polaków na Litwie. Traktat miał uregulować zarówno stosunki międzypaństwowe, jak i sytuację mniejszości narodowych. Czy podsumowując tych 25 lat, możemy twierdzić, że traktat był należycie wykonywany? Jak pan to ocenia?
Tutaj należy spojrzeć na to z dwóch perspektyw, bo jedna, jeżeli chodzi o całokształt traktatu, no to rzeczywiście w tych kwestiach międzypaństwowych on jest jako tako przestrzegany, bo nie ma konfliktów granicznych, ani Polska, ani Litwa bez swojej wzajemnej zgody nie przenosiły stolic do innych miast, co też jest zawarte w traktacie. Jest współpraca w dziedzinie transportu, infrastruktury, ekologii i tak dalej. I tutaj no, właściwie nie ma czego za dużo zarzucić. Problemem natomiast jest traktowanie mniejszości narodowych, konkretnie mniejszości polskiej na Litwie, bo akurat mniejszość litewska w Polsce ma się całkiem nieźle i te prawa traktatowe ma zagwarantowane, natomiast Polacy na Litwie nie, bo ani kwestia nazwisk nie jest uregulowana, ani też kwestia używania języka polskiego jako urzędowego na poziomie przynajmniej samorządu. Nie ma bardzo wielu kwestii uregulowanych, nie ma samorządności szkół polskich, wielu innych spraw i także, co jest bardzo ważną rzeczą zawartą w traktacie, że strony zobowiązały się do nie podejmowania kroków, które zmienią procentowe stosunki ludności na danych terenach. Natomiast no, na Litwie do takich rzeczy w przeszłości dochodziło i jest to nadal duży problem. I jeżeli chodzi o stan posiadania polskiej mniejszości na Litwie, to tutaj niestety nie jest tak dobrze.
No wie, podsumowując, właśnie też tak zastanawiałam się, że Polacy na Litwie jednak mają te trudności i w chwili obecnej znowu już po raz kolejny będzie zwoływane właśnie posiedzenie i znowu będą zasiadali przy danym traktacie. Czy mamy jakieś, czy możemy mieć jakieś nadzieje do tego, że w chwili obecnej, kiedy nastąpiło ocieplenie polsko-litewskich relacji, czy kwestie mniejszości mają możliwość do bycia rozwiązanymi i czy możemy w to wierzyć?
Znaczy, my nie możemy, my musimy wierzyć, nie, że jest taka możliwość, tylko przede wszystkim jest konieczność rozwiązania tych kwestii. Bo jak pokazuje praktyka, nierozwiązane problemy mniejszości narodowych są wykorzystywane przez strony trzecie, zwłaszcza przez Rosję, do jątrzenia między naszymi krajami. Ma to negatywny wpływ także na gospodarkę, na bezpieczeństwo, na energetykę, na całe mnóstwo innych czynników i te kwestie muszą być rozwiązane. To nie jest tylko w interesie polskiej mniejszości, ale też w interesie strony litewskiej. Natomiast co jako i my, i delegacje z Polski możemy i musimy robić, to przypominać o zobowiązaniach wynikających z traktatu. Swego czasu brałem udział w spotkaniu z dosyć wysokiej rangi litewskimi politykami, które to spotkanie dotyczyło traktatu. Było to dobrych kilka lat temu. No i byłem zszokowany tym, że właściwie większość tych polityków nie miała pojęcia, że taki dokument istnieje. Więc na każdym absolutnie spotkaniu delegacji polskich i litewskich należy mówić o tym, że mamy wobec siebie zobowiązania i musimy ich dotrzymywać.
Ja chciałabym tutaj troszkę panu przerwać i uprzedzić naszych kochanych słuchaczy, że w chwili obecnej trwają prace remontowe hospicjum działu dziecięcego i mogą się donosić różnego rodzaju głosy, są to również, są to maszyny, świdra, wiertla, prace trwają, więc uprzedzamy, że te odgłosy to są takie szumy pracy i budowy czegoś dobrego.
A ja już teraz Państwa zapraszam na piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być.
Dziękujemy ślicznie za udział i wypowiedź, a naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wielińskiego. Dziękuję ślicznie panu za udział.
Dziękuję i dobrego dnia.
A naszym kolejnym gościem jest pan Jarosław Milosz, reprezentant pułku 4 Ulanów Zanimeńskich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To może przedstawi nam pan pokrótce działalność pułku oraz zarys historyczny.
Znaczy tak, jeżeli krótko, to byłoby tak, że pułk 4 Ulanów Zanimeńskich stacjonował w Wilnie w czasie II Rzeczypospolitej, czyli od 21 roku do mobilizacji w 39. Siedziba jego była i koszary były na terenie Tuskulianów. W dniu dzisiejszym reprezentuję Fundację Kawalerii Ochotniczej imienia 4 Pułku Ulanów Zanimeńskich. Jestem przedstawicielem, jedynym na dzisiejszy dzień przedstawicielem tej fundacji, więc no, chcemy zrzeszyć tutaj większe grono naszych, znaczy miłośników historii, którzy by krzewili tradycje.
A od jak dawna pan zajmuje się właśnie tą działalnością?
Od ponad roku. Rok temu mieliśmy wyświęcenie sztandaru fundacji w Kaplicy Ostrobramskiej.
Chciałam również dowiedzieć się, czy planujecie może w przyszłości jakąś współpracę z garnizonem Nowej Wilejki?
Z garnizonem Nowej Wilejki współpracujemy ciągle. Zawsze jestem z nimi na wszystkich świętach narodowych przy grobie serca i matki.
W chwili obecnej były właśnie obchody stuletniej rocznicy wyzwolenia Wilna spod rąk bolszewików, organizowane przez garnizon Nową Wilejkę. Czy w przyszłości będzie pan planował również udział w takiego typu obchodach i organizacjach różnych ważnych dat dla naszego narodu polskiego?
Oczywiście mam to w planach, chociaż pułk czwarty nie uczestniczył wtedy w wyzwoleniu Wilna, bo walczył na froncie wojny polsko-ukraińskiej, no ale tak czy inaczej, jak już mówiliśmy, współpracować z garnizonem wilejskim mamy plany.
W jaki sposób wyraża się wasza działalność? Co tak naprawdę robicie w dniu dzisiejszym?
No to przede wszystkim, jak już mówiłem, apele, obchody. Także jest 13 kwietnia została podpisana taka deklaracja współpracy między fundacją a liceum imienia Adama Mickiewicza podczas pobytu tutaj naszych przedstawicieli. No więc chcemy młodzież wprowadzać w tę działalność.
Bardzo cieszymy się, że pan do nas przyszedł i troszeczkę naświetlił daną sytuację. Miejmy nadzieję, że pułk Ulanów Zanimeńskich będzie prosperował na Wilnie tak samo jak dobrze prosperuje w Polsce i wasza działalność nabierze większych obrotów. Dziękuję panu ślicznie za przyjście.
Dziękuję bardzo i miłego dnia wszystkim.
A naszym gościem był Jarosław Milosz, reprezentant pułku 4 Ulanów Zanimeńskich.
Wileński gość.
A naszym kolejnym gościem jest pan Marian Wiszniewski. Dzień dobry panu.
Witam.
Pan Marian Wiszniewski jest przedsiębiorcą, coachem, konsultantem kariery. Takie pytanie, co konsultujesz?
Dobre pytanie, co konsultuję? Przede wszystkim z konsultowaniem to jest powiązane młodzież, ponieważ to pomagamy odnaleźć swoje powołanie, żeby młody człowiek nie tylko to, co tam rodzice każą, chciał być kimś tam, może jakieś wygodne profesje, które zawsze są, ale żeby to, co z serca pochodzi, żeby mógł odnaleźć siebie i jak Konfucji mówił kiedyś, jeżeli będziesz robił to, co lubisz, to nigdy w ogóle nie musisz pracować, czyli to tak jak zabawa, tak jak ci na przykład, gdyby płacili pieniądze, czy nie płacili, jeżeli i tak lubiłobyś coś robić, no to fajnie robić to, co lubisz, jeżeli oczywiście to przynosi pieniądze, dlatego to oczywiście nie jest takie proste, ale generalnie to odnalezienie swego głosu z serca, żeby to, co ma człowiek powołanie młody, szczególnie, który skończy szkołę i wybiera drogę życiową, żeby on wybrał, trafił jak najbliżej tego, co z serca pochodzi, a potem nie zmieniał po 5-10 latach, jak już się okaże, że jest doświadczony, bardziej mądry i tak dalej. Myśli, dlaczego to ja w swoje 18 lat z kimś nie porozmawiałem. Także jeżeli chodzi o konsultację kariery, to przede wszystkim tak by to wyglądało. Pomagamy odnaleźć drogę życiową.
To jest bardzo istotne, dlatego że na przykład w moich czasach to chyba jeszcze nie miałam takiej możliwości, żeby móc pokonsultować się. Dopiero już po jakimś czasie zaczęła promować się takiego typu zajęcie i myślę, że to świetnym jest
pomocą.
Myślę, że pomocą, nawet jest taka psychologiczna pomoc. Więc dla takiej chciałam jeszcze dowiedzieć się, nie zadałabym tego pytania nikomu innemu, tylko dla ciebie, Marian, bo ostatnio uczestniczyłaś w bardzo takim drodze krzyżowej na 30 kilometrów. Dzisiaj najbardziej męskie sposoby zachowania to właśnie picie piwa, gry w gry, oglądanie meczu. Jak swoją duchowość praktykują faceci? To jest pytanie skierowane tylko do ciebie, bo do kogo innego. Mógłbyś troszkę przedstawić, jak właśnie faceci to robią?
No po różnemu oczywiście robią. Piwo to może często jest wspominane, chociaż myślę, że nie jedyne dla mężczyzn to ważne i z latami zaczynamy rozumieć, że jakoś trzeba tą duchowność ćwiczyć właśnie i od dziecka to kiedyś mama, tata to instalowali, integrowali w nas. Możeśmy się upierali, jakoś sprzeciwiali, czy coś tam pójście do kościoła lub coś, a teraz już jak sam jestem ojcem i dziadkiem, to w różny sposób. Przede wszystkim to też msza święta i uczestniczę w takiej organizacji świętego mężczyźni świętego Józefa. Już ponad rok jesteśmy, ale przede wszystkim to samo życie, także jak i ta ekstremalna droga krzyżowa, jako nocna taka medytacja w milczeniu, już tam po raz czwarty organizujemy, akurat w tym roku może najmniej uczestniczyłam aktywnie, ale sam fakt, że to takie bycie z sobą, z Panem Bogiem i przemyślenie swojego życia, także pomyślałem w ogóle ostatnio, że najbardziej ekstremalne jest może życie codzienne, żeby przyjmować wszystkie chwile, które nas spotykają w tym życiu codziennym z małżonką, z dziećmi, w pracy lub w ogóle na ulicy. Także i to, żeby przyjąć z miłością, z serca i żeby bez nerwów, że tak powiem, to jest sztuka naprawdę, także to najważniejsze jest szkolenie odbyło się w naszym życiu tu i teraz.
Dziękuję za tak obszerną wypowiedź. No słuchaj, jesteś nie tylko takim świetelkiem, energią i przykładem takiego coacha, to bym życzyła dla każdego młodego człowieka, który właśnie skończył studia. Dziękuję ci ślicznie za przyjście i za naświetlenie tej sprawy.
Dziękuję, miłego dnia.
Również życzę miłego dnia. A naszym gościem był Marian Wiszniewski, przedsiębiorca, coach, konsultant kariery. W chwili obecnej również gościmy w studiu. W studiu gościmy dwie takie panie. Są to palmiarki Stanisława i Renata Rynkiewicz z Wojwodziszek, które dzisiaj z rana zawitały do nas do studia. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry dla wszystkich.
Dzień dobry. Podwieleńskie palmy na liście niematerialnego dziedzictwa kultury Litwy. Niby Wielkanoc się skończyła, niby palmowa niedziela też się skończyła, a palmy nadal na naszym stole są obecne. Może pani przedstawią troszeczkę o tradycji, bo palmy znalazły się na liście niematerialnego dziedzictwa kultury Litwy, więc one tak jakby nabierają charakteru ponadczasowego.
Tak, przyznam się do pani do tego, że w dzisiejszy dzień palmy są nie tylko sakralnym charakterem i trybutem świąt religijnych kościelnych, ale także oni stają się atrybutem dekoracyjnym w domu, w mieszkaniach, w kawiarniach, restauracji, a jeszcze samo najważniejsze chyba dla kobiet i najprzyjemniejszy to prezent. Właśnie ta palma to teraz jest nie tylko jak mówię sakramentalna, ale tak jak jako atrybut dekoracji, prezent dla kobiety, prezent dla kogoś innego, trzymanie w domu, jako interiero detala, która akcentuje właśnie w domu jakieś właśnie kwiaty tego trzymania się, bo nie wszyscy teraz mamy czasu na żywe kwiaty, polewanie tego, a palma ona zawsze jest upiększeniem tego domu, gdzie jest kobieta, nie? Co dotyczy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy, to cieszyłam się właśnie z panem merem rejonowego Marią Rex i byliśmy z mamą powołani do właśnie do samorządu, do otrzymania tego certyfikatu kopii, to mamy bardzo zaszczyt jako naszą rodziną z korzeniów głębokich z Wojwodziszek, które już od prababciów, babciów, od pokolenia do pokolenia wiją palmy. I co mam cieszyć się w tym, że przychodzi taki czas, że nasza rodzina nie tylko ogłasza wyjęcie palm, ale również staramy się nauczyć ludzi nie tylko i przekazać w gronie rodzinnym, ale i dla ludzi, dla dzieci, dla dorosłych oraz nauczyć, że palma to nie jest tylko sakramentalny jakiś kościelny atrybut, ale jak ona może być wyglądać w domu, w mieszkaniach, nawet co nowe jest. Mogę pocieszyć się, że ludzie wracają się do tradycyjnych ślubów, weselów, to palma staje się tym atrybutem upiększenia. Nie tylko na stole czy tam jeszcze, ale właśnie z nie tych, tych tradycyjnych palmów, co jest tam weleczki, świętego Kazimierza, korona, serduszka, ale są nowe, wymyślane przeze mnie, przez moją mamę, moją siostrą Eleno, palma, która może być atrybutem już i na imprezach. Tak, takie mamy teraz tej palmy oznaczenie i ona przez cały czas jest żywa, bo palma jest takim główniejszym atrybutem przez palmową, tak? Na Kazimierza w Wilnie to jest też jest atrybutem, który musi być, a co dotyczy drugich święt, jarmarków, wystawów, ona jest jako tylko częścią, ona nie jest taka wyraźniona bardziej, a palma jak zauważyła obecna no przez cały czas.
Nie, nawet politycy jacyś, którzy przyjeżdżają tutaj z Polski, są obdarowywani przez naszych lokalnych polityków tymi palmami jako symbolem.
To jest obowiązek, taki jak Wileńska palma, przede wszystkim waleczek, który jest tradycyjny, albo świętego Kazimierza korona, albo serduszka, jedna z tych palm, która już dla ambasadorów, dla delegacji jakiejś, dla księdzów, dla drugich gości, przedstawicieli, nawet dla prezydentów, jest już jako symbolem prezentowania i potwierdzenia tego, że to na Wilczyźnie się do dzisiejszego dnia żyje i rozwija się.
No właśnie to jest przede wszystkim taka tradycja. Może o tym wiciu palm, panie właśnie tym się zajmują. Jak to się robi i w ogóle od kiedy panie to robią i jak zaczęły panie to robić?
Powiem tak, że sama jestem z takiej rodziny, która od prababci, babci zaczyna. Natchnięcie więcej mam od mamy, bo mama w dzieciństwie, na ile pamiętam, nas nie zmuszała, zawsze mówiła, idąc, odpoczywając, coś robić, to i zainteresowanie to było przekazywanie tak, że musisz tam robić, tam jeszcze coś, ale mówiła, że wo, kwiatuszki tam jeszcze. I u niej takie jest wielkie natchnięcie, myślę, że przekażę jej opowiedzieć o tych palmach, o jej więcej, jak to, od kiedy ono zaczyna się, bo zazwyczaj takie pytanie mają. Proszę, Stanisława.
Proszę bardzo. No ja mogę sobie powiedzieć o siebie, co ja pamiętam, to już od prababciów w tych wicie palm. To jak u nas już tradycja, moja babcia Wiszniewska, kiedy ja miałam gdzieś 5 lat, to babcia mi uczyła z papieru robić te kwiatki, narcyzy, różeczki i później trzeba było to do woska wkładać, grzać ten wosk i wkładać i ona była taka piękna, błyszczała ta palma, no bardzo, bardzo było są piękne. To ja to zapamiętałam, kiedy miałam malutka. A później już zaczęła mi uczyć z tych trawek. Chociaż kiedyś na Wileńszczyźnie nie było tych kwiatek, to przywozili z Polski te kwiatki. A trawki zbieraliśmy po polach, suszyliśmy i później zaczęliśmy tych suchych traw wyplatać, te palmy. To, co ja pamiętam, że babcia i później moja mama, Weronika Markowska, już zaczęła wić waleczki wileńskie, a waleczki wileńskie to są same tradycyjne, nazywają nasze palmy na Wileńszczyźnie. No to wiadomo, dużo pracy to są, bo wysiewamy w cieplarniach, później piekujemy na ogrodach, siejemy na polu, zbieramy. Wiadomo, palma, kwiatki, te trawki potrzebują czas i wszystko trzeba związać i wysuszyć i farbować, wiadomo. Są dużo potrzebuje na tym pracy. Ja tylko zapamiętałam, kiedy mi było 10 lat, my staliśmy z mamą koło kościoła i Pawła. To były są takie trochę trudne czasy, kiedy policja przyszła, no i kazała nam wyjść z tym mamie. I, no ja byłam wiadomo przestraszona, ale ja dworeczkę żyłem i poszłam przed kościołem. No ludzie, schowałam się. Kiedy ludzie zobaczyli, że tu jest no, dziecko, naprawdę mnie
wykrzyli
te palmy.
Nie, miejmy, w obecnych czasach, jako że zostało to już wpisane, to nie będzie pani już musiała chować w żadne woreczki, a będzie pani mogła otwarcie sprzedawać te palmy, promować, cieszyć innych ludzi swoją pracą i bardzo dziękuję, że pani przyszła i nam naświetliła właśnie tą tradycję ludową Litwy, naszego społeczeństwa. Dziękuję ślicznie również za udział dla pań.
Dziękuję dla was też, przyjemnego dnia.
Mówię Wilno.
Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj w takim temacie folkloru, że tak powiem. I już teraz w studio gościmy panią Violettę Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Co sobą tak naprawdę przedstawia taki zespół pieśni i tańca?
No właśnie wspomniała pani o folklorze. Jesteśmy zespołem, ale może nie folklorystycznym do końca, bo mamy w repertuarze bardzo różnorodne pieśni, tańce i piosenki. Jesteśmy tak, jesteśmy, powiedziałabym, bardzo młodym zespołem, bo istniejemy od niespełna 2 lat. Jednocześnie z tej samej strony jesteśmy też zespołem, powiedziałabym, z bardzo dużym doświadczeniem życiowym, bagażem, ponieważ większą część zespołu stanowią członkowie zespołu Pieśni Tańca Wileńszczyzna. Nasz zespół Ojcowizna zrodził się właśnie z tej potrzeby wania, z potrzeby serca po niespodziewanej śmierci wieloletniego założyciela i wieloletniego kierownika zespołu Ojcowizna Jana Gabriela Mincewicza. I faktycznie zaczęliśmy od tego, że zorganizowaliśmy wieczór pamięci poświęconej naszemu kierownikowi, a później to był czerwiec 2017 roku i później właśnie było takie pytanie, a co dalej? No i to było na scenie właśnie podczas tego wieczoru pamięci, było ponad 70 osób. No i co dalej? No i tak faktycznie, no jakby samoistnie przyszło to, że musimy jednak nadal coś kontynuować, coś dalej przekazywać sobie, naszym dzieciom, nawet i wnukom.
Mówicie o sobie, że to zespół wielopokoleniowy. Na czym to polega?
Właśnie tak, taki jest, bo jak już mówiłam, wchodzą do niego weterani, ludzie, którzy mają takich 60 i więcej lat, są ludzie około 40, około 30, są studenci, są dzieci 10-12-letnie, niedawno właśnie powstała taka grupka dzieciaków. Co prawda jest to bardzo trudno nam połączyć to wszystko razem, bo tak... No jest trudno, ponieważ trzeba kierować ponad 70 osobami na scenie, ale na razie dajemy rady i jakoś się dogadujemy.
A skąd ta nazwa ojcowizna? To słowo nie jest raczej często używane w dzisiejszym języku polskim.
Tak, ale myślę, że ono bardzo, bardzo takie jakby zwyczajne, ale bardzo głębokie, ponieważ ojcowizna, no tak jak... Ono wywodzi się, szczerze mówiąc, z tego miejsca, bo można jego dopasować do każdego miejsca, z którego człowiek się, prawda, gdzie się urodził, skąd się wywodzi, skąd jego są korzenie, gdzie mieszkali jego dziadkowie czy pradziadowie. I dlatego ojcowizna właśnie, myślę, że najbardziej odtwarza dobrze samo pojęcie, że jesteśmy, no, chcemy pokazać z tego, skąd wyrośliśmy, swoje korzenie.
Wydaje mi się, że rozwinięcie takiego zespołu powinno być dosyć trudne. Zacznijmy od tego, że te kilka pokoleń chórzystów i tancerzy na scenie trzeba ubrać w jakieś stroje i to na pewno potrzebny jest nie jeden komplet. Jak wy sobie z tym radzicie w tych początkach właśnie
no,
zespołu?
Bez wątpienia. Początki chyba każdego zespołu są zawsze trudne. Było trudno i nie powiem, że jest nadal łatwo, ponieważ byliśmy w ogóle kompletnie nieubrani. Początki były takie, że pożyczaliśmy na prawo, na lewo i korzystaliśmy właśnie z dobroci innych zespołów tutaj na Wileńszczyźnie. Dzięki nim organizowaliśmy właśnie ten koncert w pożyczonych strojach, w pożyczonych butach, no i tak dalej. Później jednak znaleźli się ludzie dobrej woli. Pomogła nam bardzo na samym początku Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Pomógł samorząd rejonu Wileńskiego, pomogła ambasada Rzeczypospolitej Polski i taki na pierwszy, już później gdzieś tak z pół roku działalności, już mieliśmy pierwszy taki komplet strojów, obuwie, no ale nadal oczywiście taka liczba osób potrzebuje jednak dużej ilości strojów.
No wiadomo, że wygląd to też nie wszystko. W jaki sposób dobieracie sobie repertuar?
Szczerze mówiąc tak, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby... Oczywiście można śpiewać i śpiewamy piosenki ludowe, piosenki, które są tutaj popularne, ale bardzo nie chcemy powielać takiego szablonu i nie poprzestać na tym, żeby tylko te piosenki, które śpiewają inne zespoły, to samo zaśpiewać, tylko może na przykład na kilka głosów. I dlatego no, ciągle szukamy swojej własnej drogi, ale na przykład jedną z form tego poszukiwania byłoby to, że na przykład jedziemy jeszcze nadal i są ludzie, którzy pamiętają stare pieśni, stare obyczaje i obrzędy. I jedną z takich osób była pani Renata Tarejlis z Podniemęczyna, która nam na przykład bardzo dużo pomogła i dzięki niej, jej piosence na przykład, którą pamięta z dzieciństwa, jechałem przez lasy, nam udało się bardzo ładnie ją opracować i wystawiać już na scenie.
A czy trudno jest przyciągnąć młodzież dzisiejszą do takiego zespołu, no powiedzmy, niezbyt pasującego do dzisiejszych czasów, że tak powiem?
Zgadzam się, że to jest takie wyzwanie, bo młodzież teraz jest naprawdę, a z drugiej, znaczy ją ciekawi bardzo wiele rzeczy i to jest dobra rzecz, naprawdę taki musi być, bo młodzież nie może poprzestać tylko na folklorze, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że jest tam młodzież, bardzo jestem wdzięczna tej młodzieży, którzy rozumieją, że mimo jakiegoś rockowego brzmienia czy jazzu, można też znaleźć czas i na ludowość, no bo to wiąże ich właśnie z tym, co, czym żyli i nadal żyją może ich rodzice czy dziadkowie. I ta więź pokoleń, myślę, że no ma sens. Oni poprzez zabieganie, poprzez internet mogą i muszą mieć swoje życie i swoje sprawy układać, ale bardzo się cieszę, że właśnie znajdują czas na to, co ich łączy z poprzednimi pokoleniami.
Mówiliśmy wcześniej, że zespół jest jeszcze bardzo młody, ale wydaje mi się, że bardzo szybko udało wam się wejść na tę scenę wileńską i podbić serca publiczności. Czym jako zespół możecie się pochwalić za te 2 lata istnienia? Jakieś takie większe koncerty, osiągnięcia?
To znaczy, kiedy zaczynaliśmy, my naprawdę nie myśleliśmy, że tak to wszystko szybko się potoczy i tyle będzie koncertów, bo dajmy na to, mamy już ponad 40 koncertów na swoim koncie, takich mniejszych, większych, czyli to takie jakby nie do uwierzenia. Posypały się takie propozycje, naprawdę bardzo dużo, taki grad był i nie tylko tutaj na Litwie, na Wileńszczyźnie, czy w Wilnie, czy okolicach, ale naprawdę kilkakrotnie wyjeżdżaliśmy już do Polski. Byliśmy w Poznaniu, byliśmy w Kętrzynie, Lidzbarku Waremińskim, czy w Olsztynie, byliśmy w Warszawie, śpiewaliśmy dla prezydenta w Belwederze, czyli nas no, naprawdę taki no, zaszczyt nas spotyka na razie. Dziękujemy. Tak.
Do tej rozmowy wrócimy za chwilę, ażeby państwo na własne ucho doświadczyli, co sobą przedstawia zespół Ojcowizna. Już teraz piosenka Jechałem przez lasy w wykonaniu właśnie polskiego zespołu pieśni i tańca Ojcowizna. To była piosenka Jechałem przez lasy w wykonaniu polskiego zespołu pieśni i tańca Ojcowizna. I właśnie przypomnę słuchaczom, że gościem Studia Wilno jest Wioletta Leonowicz, kierownik polskiego zespołu pieśni i tańca Ojcowizna. Ta piosenka nie zabrzmiała tutaj przypadkowo, bo zespół ostatnio nagrał teledysk do tego utworu. Premiera jeszcze przed nami, ponoć nikt nie zna daty jeszcze tej premiery, ale może zdradzi pani, co widzowie zobaczą w tym teledysku?
Może zacznę od tego, że teledysk był nagrywany prawie rok temu, to był sierpień 2018 roku i w bardzo wymownej miejscowości o wymownej nazwie Kalnobrydzi. Nawet nie wiem, czy ktoś z państwa takie słyszał nazwę. Kalnobrydzi jest pod Niemęczynem, jest taka miejscowość. We wspaniałej takiej scenerii, przy wspaniałych zdjęciach, przy wspaniałych obrazach i dronach z góry i z boku i z dołu, różnie. Właśnie nakręcono film, zawdzięczając Wilnotece i redaktorom Wilnoteki i właśnie w najbliższych dniach, ja właśnie wczoraj dla zespołu powiedziałam o tym, że będzie wielka niespodzianka, być może już nawet najbliższą sobotę, ponieważ ten teledysk sama tylko widziałam, nikt więcej, ale jest, no myślę, że bardzo nam się udało. Czyli teledysk do tej piosenki, o której wspomniałam, do piosenki ludowej Jechałem przez lasy.
A skoro mówimy o projektach zespołu, właśnie pani wspomniała o tej sobocie, co się w sobotę wydarzy? To będzie wielka premiera, że tak powiem, widowiska.
Wielka premiera i wielka, ogromna trema, naprawdę ogromna trema i odpowiedzialność. Ćwiczymy już od ponad pół roku, nad tym pracujemy programem. To jest takie widowisko patriotyczno-muzyczne, do którego libretto napisała pani Bożena Ptak z Gdańska. To jest poetka z Gdańska, ale korzenie ma naprawdę wileńskie i tato pochodził z Wilna, był żołnierzem AK. Napisała właśnie to libretto i do niego tak dopasowywaliśmy i pieśni i tańce. Będzie też obraz, będzie słowo mówione. No, dużo się będzie działo na scenie. Będziemy się starali pokazać właśnie, bo to jest widowisko poświęcone takim wileńskim, litewskim drogom ku niepodległości i takie w retrospektywie pokazanie właśnie naszego taki przekaz, wileński przekaz, jak pojmowaliśmy tą 100 lat niepodległości, jak ku niej dążyliśmy. No i usłyszymy tam i utwory patriotyczne, będą i pieśni, i tańce ludowe, będą sceny takiego międzywojennego Wilna, czyli kawiarnia, czy z tych lat, słynny sztral, zielony, czerwony i biały, będą lata Solidarności, no dużo się będzie działo na scenie i czujemy ogromną odpowiedzialność przed tym koncertem.
Jak powstał pomysł w ogóle na taki koncert?
To znaczy, to szczerze mówiąc, to było dużo nieprzespanych nocy. I takie, najpierw była chęć właśnie zaśpiewania pieśni patriotycznych, szczerze mówiąc. Ale ponieważ wiele osób, wiele zespołów tak, w taki sposób uczciło stulecie niepodległości, to naprawdę tak chcieliśmy, ale później zobaczyliśmy, że to nas zaczyna jeszcze tak rozrasta się, i dlatego to rozrosło się tak dość do dużych rozmiarów. Zobaczymy i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, ponieważ właśnie jak mówiłam, w najbliższą sobotę 27 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godzinie 18 to widowisko będziemy przedstawiali dla widowni po raz pierwszy.
Właśnie w studio tutaj padło pytanie, czy są jeszcze dostępne bilety na ten koncert?
Obawiam się, że chyba wszystko zostało sprzedane. No może gdzieś tam pojedyncze, ktoś tam jeszcze gdzieś ma, ale tak. Jesteśmy mile tacy zaskoczeni. Frekwencja powinna być bardzo duża.
Tak więc życzymy zespołowi owacji na stojąco w sobotę. I nie tylko w sobotę, lecz generalnie życzymy sukcesów i podboju scen świata. A słuchaczy zachęcamy też do obserwowania działalności zespołu na Facebooku, na Instagramie oraz na kanale YouTube. Wszędzie pod nazwą Polski Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna. A ja już dziękuję za rozmowę pani Violetcie Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ojcowizna.
Dziękuję państwu.
Drodzy państwo, Studio Wilno dobiega końca. Pragnę przypomnieć państwu, że dzisiejszymi gośćmi naszego programu był Rajmund Klenowski, który właśnie też pragnie wspomnieć, że dochód ze sprzedaży najnowszego numeru magazynu Kuriera Wileńskiego będzie przeznaczony właśnie na hospicjum, w którym oczywiście znajduje się nasze studio. Gościliśmy dzisiaj też Jarosława Milosza z czwartego pułku Ulanów Zaniemeńskich, był pan Marian Wiszniewski oraz panie palmiarki, które właśnie też przyczyniają się do tutejszego folkloru. No i na koniec zespół Ojcowizna, pani Violetta Leonowicz. A z państwem była
Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo, a program zrealizował Damian Finer. Dziękujemy państwu i do usłyszenia.